Od jakiegoś czasu przeżywam temat uczniostwa, przeżywam temat, w jaki sposób Pan Jezus wybrał swoich uczniów, w jaki sposób zajął się nimi, aby w ciągu 3 lat, może trochę więcej, przygotować ich do wielkiej służby, wielkiego zadania. I to jest coś, co jest bliskie mojemu sercu w ostatnim czasie. Przeżywam to i tym się też z wami dzielę. W zeszłym tygodniu mówiliśmy na temat, w jaki sposób Pan Jezus wybrał uczniów, jacy to byli ludzie, jakie im postawił wymagania. Do tej pory, czy często mówiliśmy, że to ludzie prości, rybacy. Tak, od tej strony to byli ludzie prości, może to nie była elita Izraela, ale jeżeli przypatrzymy się bliżej tym ludziom, to tylko w telegraficznym skrócie powiem to, co było na poprzednim kazaniu, że byli to ludzie pracowici. Musimy zwrócić na to uwagę, to nie byli ludzie, którzy nie wiedzieli, co swoim życiem zrobić. To byli ludzie pracowici, to byli ludzie zaprawieni, gotowi na trudy i wyrzeczenia. Po trzecie, to byli ludzie, którzy byli zdeterminowani, by pójść za Mesjaszem do tego stopnia, że w momencie, kiedy usłyszeli wezwanie, zostawili wszystko. To nie każdy człowiek jest na to gotowy, niewielu ludzi jest na to gotowych. Musimy to zauważyć, że oni tak postąpili. I po czwarte, byli to ludzie głodni rzeczy duchowych, oczekujący Królestwa Bożego. Dlatego, że jeden na przykład z nich, Andrzej, brat Piotra, Szymona, wcześniej był uczniem Jana Chrzciciela. To, o czym świadczy, pójście za Janem Chrzcicielem nie było łatwe, dlatego że Jan Chrzciciel sam wiódł bardzo surowe życie, a jego nauka była bardzo, bardzo twarda, jakbyśmy powiedzieli, na dzisiejsze czasy. Poczytajcie, jak głosił Jan Chrzciciel i co głosił Jan Chrzciciel. Więc ci ludzie, którzy podążali za Janem Chrzcicielem, byli gotowi na takie surowe życie i też byli gotowi akceptować tą naukę, którą Jan Chrzciciel przyniósł. I później Andrzej poszedł za Jezusem, zostawił Jana, też Jan nie miał o to pretensji, bo powiedział, ja muszę stawać się mniejszy, a ten musi stawać się coraz większy. Więc Andrzej dołączył do grona uczniów Jezusa. I słuchajcie, jest początek roku szkolnego i każdy rodzic, który ma dzieci w wieku szkolnym, ma to taki, to jest dla niego taki czas gorący, zastanawiacie się nad różnymi rzeczami. Chciałbym, żebyśmy na początku spróbowali sobie zrobić takie porównanie, jak wygląda współczesna szkoła. Oczywiście to bardzo ogólnikowo zrobimy, a szkoła naszego Pana Jezusa Chrystusa. Czy są jakieś podobieństwa i różnice, czy są tylko różnice? Może pierwszą rzecz wam powiem. Szkoła współczesna, to w większości my sobie sami wybieramy tą szkołę. Zobaczcie, jak dzisiaj wiele czasów rodzice czy dzieci poświęcają, do jakiej szkoły mamy pójść albo do jakiej szkoły mamy posłać swoje dziecko. Zgadza się, rodzice drodzy? Jest to dla was ważne? Jest to coś, w co poświęcacie swój czas? Tak. Natomiast jeżeli chodzi o szkołę Chrystusa, to do grona uczniów Pan Jezus sam wybierał ludzi. A ci, którzy przychodzili do Niego i mówili, Panie, pójdę za Tobą, to Pan Jezus od razu stawiał im na początku konkretny wymóg. Pójdź, jesteś gotów na to? Jak nie, no to niestety. Więc pierwsza różnica. Druga różnica jest taka, że szkoła, do której uczęszczają nasze dzieci czy młodzież, oczekuje realizacji pewnego programu. Ma jakiś zakres wymagań, realizacja tego programu. Później są jakieś sprawdzian tych opanowania tego materiału. A więc szkoła oczekuje realizacji wymagań. Jezus oczekiwał poświęcenia całego życia. Nie wiem, jak byśmy się dzisiaj ustosunkowali do tych słów, czy w ogóle jak my odczytujemy te słowa, które Pan Jezus wypowiadał w różnym kontekście. 3-krotnie w Ewangeliach mamy opisane te słowa, które Pan Jezus wypowiedział do uczniów i nie tylko do uczniów, bo także do tłumów. I powiedział do wszystkich, to jest Ewangelia Łukasza, 9 rozdział, werset 23-24. Łukasz 9, 23-24. I powiedział do wszystkich, jeśli kto chce pójść za mną, to co tam jest dalej? To będzie miał fajne życie. Tak? Jeśli kto chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie i bierze krzyż swój na siebie codziennie i naśladuje mnie. I dalej powiedział, kto bowiem chce zachować duszę swoją, straci ją. Kto zaś straci duszę swoją dla mnie, ten ją zachowa. Jezus oczekiwał od uczniów, że stracą swoją duszę dla Niego. Czy moja dusza już nie jest duszą rogatą, już nie jest duszą żądną przygód, żądną barw tego świata? To moja dusza jest zaprzedana, dana Chrystusowi. O tym jest ten tekst. Dusza dana Chrystusowi. My śpiewamy, duszo ma Pana chwal. A Pan Jezus powiedział, swoją duszę musisz stracić dla mnie. I trzecia rzecz, szkoła ta świecka, do której uczęszczamy, czy uczęszczaliśmy, oferuje nam wykształcenie na jakimś poziomie i świadectwo, jeżeli zdamy egzaminy, świadectwo. Wykształcenie i świadectwo, nic więcej nie gwarantuje. Pan Jezus swoim uczniom zadeklarował życie wieczne. Tak? Życie wieczne im zadeklarował. Popatrzcie się, jak to jest różnica. Oraz nagrodę w niebie. Nagroda to jest coś, co wynika, jest powiązane ze służbą. Życie to jest jedna rzecz, a nagroda to jest powiązana z oddaniem dla Pana. A więc istnieje cały szereg różnic pomiędzy współczesną szkołą, czy szkołą, która jest szkołą świecką, a szkołą Pana Jezusa Chrystusa. W ogóle już na początku wam zapytam, a czy chcielibyście być w ogóle uczniami Chrystusa? Wiecie, że trzeba, to jest takie odpowiedź, my znamy zawsze prawidłowe odpowiedzi. My chrześcijanie znamy prawidłowe odpowiedzi. Nie znamy prawidłowe odpowiedzi. Nie? Wiem, jak odpowiedzieć. Popatrzcie się, ci ludzie, kiedy Pan Jezus ich zapraszał do swojego grona, czy mówił do nich o tych rzeczach, oni stawali przed wyborem. Oni stawali przed bardzo konkretnym wyborem. Tak lub nie. Jeśli tak, to mamy to, ale to tyle kosztuje. Oczywiście my wiemy, że zbawienie to jest coś, co Pan Jezus nam zapłacił za nie swoim życiem i swoją krwią, ale uczniostwo? Gdzie jest uczniostwo za darmo? Powiedzcie mi. W jakiej Ewangelii jest uczniostwo za darmo? Kto taką Ewangelię wymyślił w ogóle, żeby uczniostwo było za darmo? Uczniostwo jest za wszystko. Dokładnie za wszystko. I teraz, gdybyśmy mieli dalej rozważać ten temat cechy szkoły współczesnej, to mamy dni nauki. Weekendy mamy wolne. Jak już piątek przychodzi, to gimnazjaliści zacierają ręce, tak? A więc w szkole jesteś od poniedziałku do piątku, a może ci też po drodze wypaść jakieś jeszcze dodatkowe wolne na przykład. Ale weekendy już są dla ciebie. Są już dla ciebie weekendy. Tak? Mamy w normalnej szkole podział na klasy, różne poziomy nauczania. W normalnej szkole mamy wielu nauczycieli. No może ten klasy 1-3 to jest integrowane nauczanie, ale później mamy wielu nauczycieli od różnych przedmiotów. Dalej szkoła nam stawia jakieś wymagania, daje nam jakiś materiał, podręczniki. Później mamy sprawdziany, oceny. No i jeżeli chodzi o podstawówkę i gimnazjum, to w polskim prawie jest obowiązek uczęszczania do szkoły podstawowej i do gimnazjum. Ponad gimnazjum to już jest twój wybór. Możesz nie chodzić. Nie wiem, czy rodzice mnie będą tutaj prześladować za chwilę, ale według prawa podstawówkę i gimnazjum człowiek musi w naszym kraju skończyć. Powinien przynajmniej próbować skończyć. No a teraz to są takie, powiedzmy, te cechy szkoły współczesnej, nowożytnej szkoły. Ale kiedybyśmy mieli spojrzeć na szkołę Chrystusa, na szkołę też starożytną, ona była zupełnie zbudowana na innych fundamentach. Ta szkoła miała zupełnie inny sposób, styl. Po pierwsze, szkoła starożytna i szkoła Chrystusa. On tutaj, Chrystus był tu absolutnym fenomenem, jeżeli tak można powiedzieć o Panu naszym. Po pierwsze, opierała się o relację mistrz-uczeń. To była cała tajemnica. Mistrz-uczeń. I jeśli uważnie przestudujemy Pismo Święte, to zauważymy, że uczniowie wielokrotnie zwracali się do Pana Jezusa jakimi słowami? Mistrzu. Mistrzu. A teraz takie pytanie trochę trudniejsze. Kto jest pierwszym człowiekiem w Ewangeliach, który powiedział do Syna Bożego, do Chrystusa, mistrzu? Możemy tutaj, wiecie, mieć pewne napięcie. Rywalizują dwie osoby o pierwszeństwo. Natanael z Kany Galilejskiej. Pierwszy rozdział Ewangelii Jana. Kiedy przyprowadzono Natanaela, a Pan Jezus powiedział do niego, oto prawdziwy Izraelita, w którym nie ma fałszu. Jaka była odpowiedź Natanaelu? Właśnie Natanael użył tego stwierdzenia, mistrzu. Wiecie, dla mnie ciekawe jest to, że Natanael pojawia się także w 21 rozdziale Ewangelii Jana. Pojawia się w pierwszym rozdziale i w ostatnim rozdziale Ewangelii Jana się pojawia Natanael. I zastanawiam się, dlaczego Natanaela nie ma w gronie 12 apostołów. Chociaż Natanael był uczniem Chrystusa. Ale nie wszedł do grona najściślejszego, chociaż to wspaniały człowiek, jeżeli czytamy w Biblii, prawdziwy Izraelita, który wyznał, ty jesteś Synem Bożym, ty jesteś Królem Izraela, mistrzu do niego powiedział. Ale mimo to w tym gronie 12 Pan Jezus to grono specjalnie, w sposób według swoich kryteriów dobrał. A więc w Ewangeliach mamy 19 sytuacji, w których uczniowie mówią do Jezusa mistrzu. W różnych okolicznościach tego słowa używają. I dowiadujemy się, że ta relacja polegała na tym, że mistrz był absolutnym autorytetem dla swoich uczniów. Powiedzcie mi, gdzie jest dzisiaj taki nauczyciel, który jest absolutnym autorytetem dla swoich uczniów we współczesnej szkole? Ja miałem niedawno spotkanie z młodzieżą gimnazjalną, z kościołów i zapytałem ich, czy mają takiego nauczyciela w szkole, który jest dla nich autorytetem. I zapytałem, jaki to musi być człowiek? I oni mówili, jaki to musi być człowiek? Marzyli, jaki to musiałby być człowiek, żeby był dla nich autorytetem. Co może, wiecie, w ciągu naszego życia mieliśmy może takich nauczycieli czy takich profesorów, którzy byli dla nas autorytetem. Ale jeżeli chodzi o Pana Jezusa, to On był absolutnym autorytetem. Ewangelie mówią, że nauczał nie jak ich uczeni w piśmie, tylko jak autorytet. Tam jest właśnie to użyte słowo moc. Ono ma takie troszeczkę, tak jakby pokazywało, że jakaś moc z niego wychodzi. Nie, On nauczał jako ten, który ma najwyższy autorytet. Jako autorytet Syna Bożego. On w takim autorytecie mówił. Słowa Pana Jezusa, na przykład skazania na górze, to słuchacze, że nie porwali kamieni, to ja się dziwię temu. To tylko dlatego, że Pan Jezus nauczał z wielkim autorytetem. Bo to były słowa, które były dla nich rewolucyjne. W porównaniu, w kontekście tym, czego uczyli ich tam współcześni uczeni w piśmie i faryzeusze. Jak Bóg pozwoli, to do tego dojdziemy. A więc pierwsza rzecz to była taka, że mistrz. I mistrz był absolutnym autorytetem dla swoich uczniów. To on miał uczniów. Druga rzecz, to mistrz skupiał wokół siebie uczniów. To był jeden człowiek, który skupiał wokół siebie grono ludzi. Ze starożytności znamy takie przypadki, takie postacie, takie osoby, które w ten sposób uczyły. Na przykład taka znana postać Hipokrates. Ja akurat mieszkam koło ronda Hipokratesa, więc ta osoba jest mi znana. Hipokrates. Mówi się o nim, że ojciec współczesnej medycyny. Ale on był właśnie człowiekiem, który w ten sposób, do dzisiaj jest drzewo na wyspie Kos w Grecji, które uznawane jest, że właśnie pod tym drzewem nauczał Hipokrates. Jest tam jego pomnik, gdzie on siedzi, a wokół niego są skupieni różni ludzie. Jedni siedzą, inni stoją, cisną się do niego. I on był w tym wydaniu był mistrzem, nauczał medycyny. Uczył ich, a uczniowie byli wokół niego. Podobnie znajdujemy to u Sokratesa, Platona, Arystotelesa. Oni mieli właśnie uczniów, którzy byli wokół nich skupieni. Ale Pan Jezus Chrystus jest tutaj absolutnie niedoścignionym wzorcem. To jest ktoś, kto był mistrz nad mistrze. Jak mówimy król królów, pan panów, to możemy powiedzieć mistrz mistrzów. To był mistrz mistrzów. Żebyśmy przeanalizowali, w jaki sposób Pan Jezus nauczał swoich uczniów, to jest taki fenomen. To jest coś, co nikt nie może powtórzyć. Jego sposób oddziaływania na uczniów. Pod tym kątem, kiedy przestudiowałem Ewangelię, byłem tak niesamowicie poruszony, jak Pan Jezus w sposób tak potężny wycisnął piętno na życie tych ludzi, to pozytywne piętno tego, kim On był. Oni zostali wręcz przemienieni Jego chwałą, która była nad Nim, dotknięci tą mocą, która była w Nim. A więc mistrz skupiał wokół siebie uczniów i w ten sposób zrobił Pan Jezus, wybrał grono szersze, bo my jak gdyby sprowadzamy to do 12, ale wiemy o tym, że Jezus miał o wiele szersze grono uczniów. W pewnym momencie wysłał iluś 72 uczniów swoich na misję. Ale to najściślejsze grono, z którym podróżował, z którymi był na co dzień, którzy mieli wgląd w Jego prywatne życie. A czy w ogóle Jezus miał coś takiego jak prywatne życie? Powiedzcie mi. Czy można mieć prywatne życie, jeśli u ciebie w domu przez 3 lata mieszka 12 osób? Powiedz mi. Powiedz mi coś o swoim prywatnym życiu, gdy przez 3 lata u ciebie zamieszka 12 osób. Jakie to jest prywatne życie? Pan Jezus miał właśnie takie prywatne życie. On miał prywatne życie, jak się w nocy wyrwał na chwilę. Jak uczniów odprawił i spędził noc gdzie? Na górze. To było jego prywatne życie. A więc mistrz skupił wokół siebie uczniów. I Pan Jezus skupił wokół siebie szczególnie to grono 12. To trzeba podkreślić. W Ewangelii Łukasza w 6 rozdziale możemy to przeczytać. To był bardzo ważny moment, że spośród grona, szerokiego grona uczniów czytamy takie słowa, 6 rozdział Ewangelii Łukasza od 12-13 werset. I stało się w tych dniach, że wyszedł na górę, aby się modlić i spędził noc na modlitwie do Boga. To jest nasz Pan. I dlaczego potrzebował aż przez całą noc rozmawiać z Ojcem? Bo później zszedł do swoich uczniów i czytamy, a gdy nastał dzień, przywołał uczniów swoich. Przywołał uczniów i wybrał z nich, z uczniów 12. Z szerokiego grona uczniów wybrał, przywołał wszystkich uczniów i z uczniów wybrał 12 i tych nazwał apostołami. I wcześniej całą noc z Ojcem o tym rozmawiał. O każdej osobie rozmawiał z Ojcem. Która to ma być? Jaki ma być dobór? I to było zaszczytne, więc powiedziałbym elitarne grono, ale grono, które otrzymało od razu na początku bardzo duże wymagania. Kolejna rzecz, jaka była relacja pomiędzy mistrzem a uczniami, to mistrz wymagał posłuszeństwa. To nie jest tak jak dzisiaj w szkole. Dzisiaj to dziecko może na nauczycielowi nie powiem nawet co, bo się nie godzi powiedzieć. Ale jeżeli chodzi o tą relację, oczywiście w drugą stronę, tutaj nie jest tak, że tylko jedna strona jest winna, bo można powiedzieć, że to wszystko jest po dwóch stronach rozłożone, bo to, wiecie, no ja nie chcę się na ten temat wypowiadać. Natomiast jeżeli chodzi o relację mistrz-uczeń, to mistrz mógł się wypowiadać w takich słowach, że mógł wydawać polecenia i nakazy uczniom. Mógł wydawać wprost. I Pan Jezus na przykład wypowiadał takie słowa do tych, którzy Go słuchali, do swoich uczniów także. Dlaczego mówicie do mnie, Panie, Panie, a nie czynicie tego, co mówię? Na przykład takie zdanie wypowiadał do nich. Albo w Ewangelii Jana 14:15 Do uczniów mówi Jezus: jeśli mnie miłujecie, przykazań moich przestrzegać będziecie. A więc w relacji mistrz-uczeń była zależność, że to mistrz był na górze, a uczeń pod. Nie tak, że dzisiaj możemy sobie to wywracać jak chcemy. Tam była jasne ustawiona relacja. Mistrz był na górze, uczeń był podporządkowany, poddany. A jeśli ktoś nie chciał być uczniem, wolna droga. Pan Jezus na pewno nie będzie szedł daru. Jeżeli już ktoś wszedł do tego grona, kiedyś chcieli odejść uczniowie, to czy Pan Jezus się położył w drzwiach i powiedział: nie wypuszczę was? Co Pan Jezus powiedział? I wy chcecie odejść? Możecie. Wtedy Piotr się zreflektował i powiedział: Panie, Ty jesteś Synem Bożym, do kogoż pójdziemy? Ty masz słowa żywota i zostali. Bracia i siostry, to my czasami to wszystko tak próbujemy, nie wiem, podtrzymywać, czasami tą podbudówkę podtrzymujemy, myślimy, że to będzie stało. Wcześniej i później to i tak runie. Jeśli człowiek nie ma w sobie determinacji, żeby iść za Chrystusem, to gdy przyjdzie pustynia, gdy przyjdą doświadczenia, gdy przyjdą problemy, to nie będzie szedł za Chrystusem. I nie wiem, co byśmy zrobili, jedynie boleć będziemy nad tym. A więc mamy tutaj sytuację, kiedy Jezus w ten sposób wymaga posłuszeństwa. I kolejna rzecz, która jest bardzo ważna w relacji mistrz-uczeń, to jeżeli Jezus nie miał prywatnego życia, i to stwierdzamy, bo wiemy o tym, że nie miał prywatnego życia, to znaczy, że Jezus otworzył swoje całe życie dla uczniów. On otworzył swoje życie w ten sposób, że pozwolił im stać się częścią Jego życia. Moje pytanie jest takie: kto z nas byłby na to gotowy? Oczywiście kawę wypić razem możemy, porozmawiać. Grilla, no to już jest, nazwijmy, krok dalej, zjemy ze sobą, pośmiejemy się. Ale już na noc to byśmy tak trochę, już by było trudniej na noc, tak? Ale tak później otworzyć swoje życie. Niech ktoś na przykład zobaczy, jak wygląda twój tydzień przez cały tydzień. Jeden tydzień. Daj jeden tydzień do publicznego widoku. Albo może nie do publicznego, no nie publikujmy tego w sieci, ale dla grona wybranych, tak jak tutaj, no nie, 12. Oni mieli wgląd w życie Pana Jezusa całkowity. Czy ja się zastanawiam, czy Pan Jezus miał takie rzeczy, które nie w ciągu tych 3 lat, o których uczniowie nie wiedzieli. Ja nie mówię tutaj o rozmowach z Ojcem, bo wiadomo, że to było sam na sam prowadzone, tak, jego relacja z Ojcem. Rozmowy. Ale czy było coś takiego, czego oni o nim nie wiedzieli? Jeżeli ktoś 3 lata jest z tobą, non-stop mieszka z tobą. No chyba, że się ktoś dobrze kamufluje. Czasami jest tak, że żona do końca życia nie wie, co w mężu siedzi. I odwrotnie. No to tutaj można robić takie uniki, jak ten uczeń z ostatniej ławki. Uczeń z ostatniej ławki to tak się chowa za plecami, żeby tylko do dzwonka. A jak mu się uda, to jest cały szczęśliwy, że mu lekcja minęła. Ale słuchajcie, praktycznie Pan Jezus udostępnił swoje życie apostołom. I to było bardzo ważne. Dlatego, że celem Jego, tego, że On był mistrzem wobec nich, celem było, żeby oni się co zrobili? Upodobnili. Na ile to możliwe? Na ile to, nie wiem, na ile to możliwe, ale po to. Więc otworzył przed nimi swoje życie. I mamy na przykład taki fragment Ewangelia Marka, 3 rozdział, werset 14 i 15. Ewangelia Marka, 3 rozdział, 14 i 15. I powołał ich 12. Mamy powtórzenie tego fragmentu z Ewangelii Marka, z Ewangelii Łukasza u Marka. Powołał ich 12 i dalej jest powiedziane, żeby z nim byli. Czy to był główny cel powołania? Żeby z nim byli. Oni z nim byli. Oni z nim mieszkali, oni z nim podróżowali, oni z nim jedli, oni z nim się radowali, oni z nim płakali, oni po prostu z nim byli. To był cel, a później dopiero mamy następne, aby wysłać ich na zwiastowanie Ewangelii. Dopiero po tym, że jak z nim byli, żeby ich wysłać dopiero w drugiej kolejności na zwiastowanie Ewangelii i dalej, aby mieli moc wypędzania demonów w następnej Ewangelii, ale w następnej kolejności. Ale zaczyna się od tego, aby z nim byli. I oni faktycznie z nim byli. I później, już pod koniec tej służby Jezusa tutaj na ziemi, jest to 15 rozdział Ewangelii Jana, moment już wieczerzy paschalnej, moment, kiedy Pan Jezus już się udaje do ogrodu Getsemane i wersety 14-15 mówi do nich, jesteście przyjaciółmi moimi. Ale oni już z nimi 3 lata wcześniej byli, już 3 lata z nim byli. Pan Jezus nie powiedział do nich, jesteście moimi przyjaciółmi w dniu powołania. Takie rzeczy też trzeba zauważać w tekście Pisma Świętego. To słowo o przyjaźni pojawia się dopiero już na sam koniec życia Pana Jezusa. Kiedy oni byli z Nim te 3 lata, kiedy Go poznali, kiedy On udostępnił swoje życie, otworzył, dał im swoje życie. I po 3 latach powiedział, już jesteście przyjaciółmi moimi. I dalej mówi, jeśli czynić będziecie, co wam przykazuję. Już was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni Pan jego. Sługa nie wie, co czyni jego Pan. Ale przyjaciel wie, co czyni jego przyjaciel. Oni wiedzieli, co Jezus czynił, jak żył, kim był. Można powiedzieć, że te przez 3 lata te więzi się zrobiły bardzo bliskie. A więc my mówimy o relacji z Chrystusem, o więzi z Chrystusem. To jest absolutny progres. To jest absolutnie coś, co jest rozciągnięte w czasie i związane bardzo konkretnie z naszą postawą. Że my musimy zaprzyjaźnić się z Jezusem poprzez bycie w relacji z Nim na długo. Tak jak uczniowie, tu się ta relacja rozwinęła. No i dalej, jeżeli chodzi o tą relację mistrz-uczeń, to już to mówiłem, ale jeszcze wyakcentuję. Mistrz uczył wiedzy, przekazywał wiedzę, ale nie tylko. Przede wszystkim przekazywał siebie. Mistrz przekazywał siebie, swój sposób i styl życia. To jest największy sposób nauczania. Słuchajcie, dzisiaj jest tak, że dostęp do wiedzy jest otwarty dla ludzi. Jeśli potrafisz i umiesz korzystać z Google'a, nie, że ja teraz to polecam wam tutaj, to nie o to chodzi. Tu masz praktycznie, jeżeli naprawdę umiesz i posługiwać się w języku i jeszcze innych językach, tu masz otwarty dostęp do wiedzy. Tak naprawdę potrafisz tą wiedzę wydobyć, ona już gdzieś tam jest wrzucona do wiadomości. Czy nie jest tak, czy nie potraficie korzystać, czy nie możecie dużo informacji zdobyć z tego, co jest umieszczone już w obszarze, w sieci tak zwanej? Trzeba umieć z tego korzystać i można wiele, wiele informacji wydobyć. A więc to jest jak gdyby jedna rzecz, przekazywanie wiedzy. Ale Pan Jezus nie tylko przekazał wiedzę, ale Pan Jezus przekazał przede wszystkim z siebie, kim On jest. On chciał ich nauczyć tego, kim On jest, żeby oni byli tacy jak On. Nie chodziło o to, żeby tylko ich głowa wypełniła się tą wiedzą, którą On miał. I tak było to niemożliwe, bo On jako Syn Boży wiedział wszystko. On wiedział wszystko. On do nich w pewnym momencie powiedział, mam wam wiele do powiedzenia, ale i tak tego nie możecie znieść. On im powiedział jakąś część, powiedział tyle, ile oni potrzebowali wiedzieć. I Bóg nam powiedział tyle, ile my potrzebujemy wiedzieć. Jeżeli my myślimy, że Bóg nam powiedział wszystko, albo prawie wszystko, albo połowę z tego, co On wie, ile to jest połowa z tego, co On wie? Bóg nam nawet nie powiedział, ile jest gwiazd we wszechświecie. Nawet nam tego nie powiedział i naukowcy tego nie wiedzą i nie wiem, czy kiedykolwiek wiedzieć będą. Taka prosta informacja. Nie wiedzą tego. Nie wiedzą, ile jest gwiazd we wszechświecie. A Pan Jezus powiedział, że On wie, ile jest ziarnek piasku na całym piasku na ziemi. Możecie się pomylić o miliardy i ciekawe, czy traficie, nawet w przedziale miliardowym. Nie traficie. Nie wiecie. Bóg to wie. Więc bracia, siostry, Jezus przekazywał nie tylko wiedzę, ale przede wszystkim uczył ich pewnego stylu, siebie ich uczył. Przekazał im siebie. Pan Jezus w pewnym momencie, kiedy już pracował z uczniami, powiedział tak w Łukasza 6,40, w Ewangelii Łukasza 6,40 mamy takie zdanie, które niech będzie dla nas tą normą, do której zmierzamy. Łukasza 6,40. Nie masz ucznia nad mistrza. No może w tych naszych tutaj realiach zdarzyć się może, że uczeń może przerosnąć mistrza, ale Pan Jezus mógł śmiało to powiedzieć. Pan Jezus, wypowiadając te zdanie, ono było absolutnie prawdziwe. Nie masz ucznia nad mistrza. W jego przypadku to była prawda. Ale dalej powiedział, ale należycie będzie przygotowany każdy, gdy będzie jak mistrz. I to jest poziom. To jest poziom, który wytycza Jezus. Więc Pan Jezus, jak powiedziałem, dał uczniom siebie na taki długi okres czasu. Zamieszkali, byli razem ze sobą w tym gronie i Pan Jezus inwestował w ich życie. Dobrze. No i teraz to, co jest zawsze najtrudniejsze w Biblii. Bo do tej pory to jest rozważanie na takim poziomie, że my odczytujemy, po prostu wyczytujemy to z tekstu Pisma Świętego i to jest ważny moment, ale niektórzy bardzo kochają to robić. Wyczytywać, co jest w Biblii. Ja też to bardzo lubię. Odkrywam, dzielę się z wami tym, co wyczytałem z Pisma Świętego. Wy byście też mogli się podzielić, co odkrywacie z tekstu Pisma Świętego. I to jest jak gdyby jedna sprawa, dobrze wyczytać z Biblii, odczytać z tekstu, zobaczyć, co w to w tekście jest powiedziane. Ale jest druga fundamentalna sprawa, mianowicie, co z tym zrobić tutaj, dzisiaj, teraz, dla mnie. I to jest najtrudniejsza rzecz. Ze wszystkich rzeczy to jest, wyczytanie to jest jedno, a później w jaki sposób to spróbować wdrożyć we swoje życie, to jest ten moment największej trudności. Bo jak przenieść ten model, o którym czytamy, ten model mistrz-uczniowie, który funkcjonował w Ewangelii, do współczesnego świata, do współczesnego życia, do tego życia tu i teraz, dzisiaj? Jak go przenieść? Jak sprawić, żeby to mogło pracować i dla mnie, żeby to było coś, co jest i z czego ja mam korzyść? Jak to zrobić? No i następną rzecz, jaką odkryłem w Piśmie Świętym, z wami się teraz podzielę nią, mianowicie jest to, że przez pierwsze 13 rozdziałów dziejów apostolskich, naśladowcy Chrystusa, czyli ci, którzy uwierzyli w Chrystusa, zaakceptowali Go jako swojego Pana, Zbawiciela, nazywali się jak uczniami. A zauważcie, ale Pan Jezusa już nie było na ziemi. Pan Jezus już był gdzie? W niebie, tak? Zmartwychwstał. A mimo to oni przyjęli ten termin. Ciekawe, od kogo przyjęli ten termin? Ja myślę, że przyjęli go od apostołów. Bo apostołowie nazywali się uczniami Chrystusa. Później oni poszli głosić Słowo Boże, głosić Ewangelię. I ci, którzy się narodzili na nowo, ci, którzy zaakceptowali Słowo Boże, oni też byli nazywani uczniami. Jak gdyby była kontynuacja. I ten termin uczniowie od razu ustawiał ich we właściwej relacji. Myśmy ten termin wyrzucili. My nie mamy terminu uczniowie. Albo bardzo rzadko go używamy. Kazalnicowo używamy termin uczniowie. Ale gdybyśmy sobie taki termin po prostu przypisali do siebie i chodzili z tym terminem, nie wiem, wygrawerowali go gdzieś sobie, że jestem uczniem, ale my mówimy, szkoła jest B. Ja już chcę przestać być uczniem. Już mam dość, podstawówka, gimnazjum, liceum, studia, koniec. A niektórzy krócej i są zadowoleni, że koniec już. My, rozumiecie, my po prostu ten termin, on się nam źle kojarzy, on nam się kojarzy z chodzeniem, z tornistrem, z lekcjami, z profesorem, na którego, czy z nauczycielem, gdzie już ta twarz jakaś taka, nie możemy za bardzo tam, spoglądamy na komórki i tak dalej. I ten termin został gdzieś tam odsunięty na bok. Natomiast pierwszy kościół, pierwsze wspólnoty nie bały się tego terminu i nazywali siebie uczniami. I mamy 4 przykłady w dziejach apostolskich, gdzie ten termin jest użyty wobec ludzi, którzy poszli za Chrystusem. I ten termin już determinował moją relację. On już mi coś pokazywał. Jeżeli ja siebie nazywałem uczniem, to znaczy, że Jezus jest moim mistrzem. I słuchajcie, do czego zmierzam? Bo my Jezusa nazywamy jak? Panem, Zbawicielem. Jak jeszcze nazywamy Jezusa? Kim On jest dla mnie? No głośniej. Pasterzem, nauczycielem. Ojciec z ojcem, syn jest synem, ale niech syn będzie ojcem. No, to jest wielka tajemnica wiary, nazwijmy to. Tak? Ale zobaczcie, my odeszliśmy od terminu mistrz wobec Jezusa. Ilu z nas nazywa Jezusa swoim mistrzem? A ilu z nas nazywa siebie uczniem? Ja muszę przemyśleć swoje podążanie za moim Panem. Bo dochodzę do przekonania, że oprócz tego, że On jest moim Panem, pięknie, że On jest moim Zbawicielem, jeszcze może lepiej, ale chcę dojść do tego zrozumienia, że On jest moim mistrzem, a ja jestem Jego uczniem. Ja jestem Jego uczniem. On jest moim mistrzem, ja jestem Jego uczniem. I chciałbym przybliżyć się do tej relacji, wejść w tą relację, nauczyć się tej relacji, odkryć, o co tutaj chodzi. O co tutaj chodzi w tym, że On jest mistrzem, a ja jestem uczniem? Do czego to prowadzi mnie, moje życie? I właśnie na podstawie tego, co odkrywamy w Ewangeliach, możemy zobaczyć, do czego to mnie prowadzi. Każdego z nas prowadzi. To jest bardzo ważna zależność. Może on tylko podam miejsca, gdzie dzieje apostolskie jest to użyte. Dzieje apostolskie 9:25. Uczniami zostali nazwani wierzący w Mesjasza Żydzi w Damaszku. Kiedy apostoł Paweł jechał do Damaszku, żeby ich tam więzić, to czytamy później, że już kiedy się już poznał Pana, lecz uczniowie zabrali go w nocy, przerzucili przez mur, uspuścili go w koszu. Ci, których pojechał więzić, ci go wyprowadzili z Damaszku i tam jest już to słowo uczniowie. Dalej, Dzieje apostolskie 9:38, w Judei miasto Lydda, gdzie Piotr miał się udać, gdzie był człowiek w potrzebie, człowiek chory. Tam jest powiedziane, użyte też słowo uczniowie, słysząc, że tam przebywa Piotr, wysłali do niego mężów z prośbą, nie zwlekaj z przyjściem do nas. Dalej w Dzieje apostolskie 11 rozdział 29 werset, w Antiochii wówczas uczniowie postanowili posłać każdy według możliwości doraźną pomoc braciom, którzy mieszkają w Judei. A więc Antiochia, zbiór w Antiochii i to był zbór już składający się i z Żydów wierzących w Mesjasza oraz z Greków nawróconych i oni też byli nazwani uczniami. Cała ta grupa była nazwana uczniami. I w końcu pierwsza misja apostoła Pawła, pierwsza podróż misyjna, Dzieje apostolskie 13:52, prowincja Galilea, miasto Antiocha Pizydejska, lecz uczniowie byli pełni radości i Ducha Świętego. Nawet zbór, czy wspólnota całkowicie, czy zdominowana przez nawróconych nieżydów, też nazwani byli uczniami. I słuchajcie, to bardzo pomagało, dlatego że ci uczniowie od razu wiedzieli, że oni się muszą czegoś w życiu nauczyć. Że oni się muszą czegoś uczyć w życiu. Jeżeli jest mistrz, że jest uczeń, że oni muszą za czymś podążać, czegoś muszą cię dowiedzieć. Uczyć się Chrystusa. I właśnie o tym czytamy później w listach Pawłowych, że on pracuje w mocy Bożej, aby oni stali się jak najbardziej podobni do Pana Jezusa Chrystusa. Więc ja sobie teraz na własny, dla samego siebie takie zdanie próbuję powiedzieć. Paweł, uczeń Pana Jezusa Chrystusa. To mi pomaga. To mi pomaga, bo to mnie, wiecie co, to mnie ma ustawić w właściwej relacji, że jest mistrz. Że jest mistrz, a ja jestem tylko uczniem. To jest właściwa relacja. A może teraz spróbowałbyś swoje imię podłożyć. Jakbyś ty się czuł, gdybyś powiedział uczeń. I to niezależnie, czy jest płeć męska, czy żeńska. Jak jesteś Jola, to też jesteś uczeń. Nie uczennica, nie wiem, jakoś tak mi to dziwnie brzmi. Uczę, tak? Jak dyrektor, to dyrektor, tak? Czy pani, to też dyrektor, a nie dyrektorka. Chociaż nie wiem, no nie będę się tutaj wdawał teraz. Muszę być uczennica, jak wolicie. Jak wolicie, bo się trochę zamieszałem. Może to niepotrzebny wywód. Ale słuchajcie, chodzi o to, że uczeń czy uczennica Pana Jezusa Chrystusa. Słuchajcie, czy to jest godne, powiedzcie mi, czy to jest godne, żeby Jezusa uznać mistrzem w swoim życiu? Bo można powiedzieć, to wtedy, jeżeli nie Jezus, to kto będzie mistrzem w twoim życiu? Jeżeli nie Jezus, to kto? Powiedzcie mi, czy w ogóle istnieje taka możliwość, że człowiek może przeżyć życie nie mając żadnego mistrza? Ja myślę, że nie. Ja myślę, że sobie gdzieś tam znajdziemy jakieś autorytety. Jakieś autorytety sobie wyszukamy. Świadome lub podświadome. Świadome lub może niezdiagnozowane autorytety. I będziemy za nimi podążać, nawet nie wiedząc o tym. Dzisiaj nasze opinie kształtowane są przez media. Czy chcemy, czy nie chcemy? Przez różnych ludzi. Czasami są kształtowane przez ludzi, którzy są niegodni tego, żeby w ogóle się wypowiadali publicznie. A my nieraz słuchamy ich opinii i utożsamiamy się z nimi, nawet sobie tego nie uświadamiając. Bracia, siostry, oto czas, oto pora, by Pan Jezus Chrystus stał się w realny sposób naszym mistrzem, a my Jego uczniami. Jeżeli było to możliwe w dziejach apostolskich, to wierzę, że jest to możliwe w dzisiejszych czasach. Temat nie jest zamknięty, bracia i siostry, bo temat jest otwarty. W jaki sposób to możemy realizować dzisiaj? To jest jak gdyby kolejne wyzwanie. Chcę wam powiedzieć, że będę to zgłębiał, będę się o to modlił, będę się nad tym pochylał. Może się zrodzi coś w moim sercu, co będzie praktyczne, jak to realizować. Natomiast chciałbym, żeby w tym miejscu chcę skończyć, chociaż miałem jeszcze przykład, jak Pan Jezus nauczał. Słuchajcie, to możemy tylko powiedzieć, Panie, Ty jesteś wielki. Jak Pan Jezus potrafił nauczać. Chciałbym, żebyśmy w tym miejscu skończyli pomyśl. Jezus, mój mistrz, ja, Jego uczeń. Pomyśl o tej relacji, na ile ona jest w Twoim życiu dzisiaj. Zapraszam do modlitwy. Zapraszam do wspólnego czasu przed Bogiem.